Godzina zbrodni.
Cześć, dzisiaj porozmawiamy o bardzo poważnym temacie, jakim są zbrodnie na tle seksualnym. Są ze mną dzisiaj Ania Wróbel.
Cześć, cześć wszystkim, witam.
Oraz Gosia Adamska.
Hej.
Studentki kryminologii na naszym uniwersytecie. Dziewczyny, nie tylko zgwałcenie należy do przestępstw seksualnych. Co jeszcze możemy do nich wliczyć?
No, jeśli chodzi ogólnie o przestępstwa seksualne, bo jest podział, są przestępstwa seksualne i przestępstwa na tle seksualnym. Mhm. To, o czym ty mówisz, to są przestępstwa seksualne, do których się właśnie zalicza, tak jak powiedziałaś, zgwałcenia na przykład, ale również kazirodztwo. To jest jedno z takich rzeczy. A przestępstwa na tle seksualnym, no to są troszkę inne rzeczy, bo to mogą być na przykład negliżowanie się w pobliżu na przykład dzieci, jeśli chodzi o jakąś pedofilię, albo po prostu jakieś molestowania, takie zachowania, które są po prostu dewiacyjne, ale niekoniecznie są traktowane jako przestępstwa stricte seksualne.
Kto najczęściej pada ofiarą przestępstw seksualnych? Czy to możemy jakoś określić?
Najczęściej można powiedzieć, że jest to kobieta, bo tak jest wpisane w kulturę, ale o czym się nie mówi, są to też mężczyźni. Najczęściej w zakładach karnych. Nie mówi się o tym prawdopodobnie dlatego, że w kulturę też naszą jest wpisane to, że mężczyzna musi być silny i on nie może pozwolić sobie na to, żeby zostać zgwałcony. Ale oczywiście ofiarami padają też dzieci i to są najgorsze rodzaje tych przestępstw. Właśnie kazirodztwo i pedofilia.
Właśnie ja bym tutaj chciała dodać, że tak jak Gosia wspomniała, jeśli chodzi o zgwałcenia mężczyzn w więzieniach, no to o tym się nie mówi jakby troszkę też z dwóch powodów, bo jakby osoby będące w więzieniu, jeśli właśnie odsiadują swoją karę za to, że popełniły przestępstwo seksualne lub na tle seksualnym na dziecku, no to automatycznie są gorzej traktowane przez współwięźniów w zakładzie karnym. No i żeby to nie miało miejsca, czyli no po prostu ich zgwałcenia, no bo dobrze wszyscy wiemy, że różnie bywa i znamy te różne historie, jedne są bardziej oficjalne, inne trochę mniej, ale że no różne rzeczy, no nie schylajmy się po mydło w więzieniu, jeśli siedzisz, no po prostu za przestępstwa na dzieciach, więc o tym się nie mówi, bo jakby o tym nie wolno mówić, bo kwestia jest taka, że w więzieniu, jeśli się siedzi za właśnie przestępstwo dokonane na dziecku, to raczej jako osoba, która właśnie siedzi za takie przestępstwo, ty nie chcesz, żeby współwięźniowie się o tym dowiedzieli, a jakby pracownicy więzienia też są odpowiedzialni za to, żeby inni się o tym nie dowiedzieli. Oni cię tak dają do celi, żebyś ty nie była z kimś, kto mógłby, jakby jak się dowie, to mógłby ci coś zrobić. No i też raczej starają się nie wsadzać do jednej celi osób, które siedzą za te same przestępstwa. No bo na przykład wsadzić trzech pedofili do jednej celi, czy tam dwóch, no to chyba też nie jest dobry pomysł, przynajmniej tak na logikę. Więc jakby tak, są zgwałcenia na mężczyznach, ale to jakby też nie jest sytuacja, która się dzieje tylko w więzieniach. Bo jakby w prawdziwym życiu ogólnie no są różne, tylko że akurat jeśli chodzi o przestępstwa na tle seksualnym, które popełniają kobiety na mężczyznach, to najczęściej to są chyba historie takiego typu, że żona bardziej molestuje męża niż go gwałci, bardziej go wykorzystuje psychicznie i wykorzystuje go do swoich seksualnych celów, niż jest to taki gwałt typowy, o którym myślimy, bo takie gwałty, na przykład na tle agresywnym, kiedy wyobrażamy sobie napastnika, który idzie po parku i nagle widzi jakąś ładną dziewczynę albo niekoniecznie ładną, ale po prostu.
Z przyczyn fizycznych chociażby, no trudniej w takiej sytuacji, żeby to kobieta była tą agresywną stroną, bo jest mniejsza.
Tak, jest
dlatego,
mniejsza,
prawda?
Jest słabsza. No też nie zawsze, bo tak zakładamy. No,
oczywiście,
ogólnie,
ale z reguły tak.
Tak, właśnie o to chodzi. No i jeśli są właśnie te zgwałcenia na tle takim agresywnym, no to wtedy one są częściej dokonywane właśnie przez mężczyzn. No bo to on się rzuci w parku na kobietę, a kobieta raczej w parku nie rzuci się na mężczyznę, bo no, za to kobieta nic nie ugra po prostu.
Za to kobieta będzie bardziej właśnie knuć, powiedzmy, tak, kombinować, manipulować mężczyznę.
Tak,
prawda?
W skrócie myślowym możemy powiedzieć, że kobiety są bardziej
manipulantkami.
Manipulantkami właśnie.
Oczywiście to jest wielki skrót myślowy, tak, żeby nasi słuchacze nie myśleli, że tu kogokolwiek obrażamy, absolutnie nie o to nam chodzi.
I że wywyższamy kobiety, bo jesteśmy tutaj we trzy. Nie, nie, nie.
I w pewien sposób są też w twoim postępowaniu dosyć wyrafinowane, bo to nie zawsze musi być na zasadzie takiej, że zastanowi się psychicznie, co może zrobić temu mężczyźnie, ale też czasami jest tak, że jeżeli on się na coś nie zgodzi, nie chodzi koniecznie o jakieś jej fantazje, tylko też o to, że ona może coś chcieć osiągnąć i jeżeli ten mąż się na to nie zgadza, czy tam partner, ona może powiedzieć, że na przykład ona się nie zgodzi na współżycie z nim, dlatego że on się nie zgadza. I to też jest pewnego rodzaju przestępstwo, znaczy nie jest karalne, ale na pewno ten mężczyzna cierpi z tego powodu.
Co jest najczęstszym motywem kobiet, jeżeli chodzi o przestępstwa seksualne, za które kobiety faktycznie idą do zakładu karnego?
Najczęściej to są przestępstwa wobec dzieci. I to są czasami takie sytuacje, że w ogóle trudno jest to wykryć, dlatego że wpisane w kulturę znowu jest tak, że dzieckiem zajmuje się matka. Czyli przez to zajęcie się, no to nie znaczy tylko odbiorę cię ze szkoły, pomogę ci odrobić lekcje albo gdzieś cię zawiozę, tylko też to są czynności pielęgnacyjne. No i nierzadko też jest noworodką czy tam niemowlętą przybiera się pieluszki. I w momencie, kiedy dochodzi do czynności pielęgnacyjnych, taka kobieta, ona nie zawsze musi mieć na myśli tylko to, żeby temu dziecku faktycznie zmienić tą pieluszkę, tylko przestępstwo rodzi się w momencie, kiedy ta kobieta nie robi tylko tego dlatego, żeby dziecku było czysto w pieluszce, tylko żeby w pewien sposób ona zaspokoiła jakąś swoją potrzebę. Jeżeli ona ma inną motywację niż tylko to, żeby zająć się dzieckiem, to już jest, powinno być wykryte w pewien sposób. Może ktoś, kto to zauważy, bo może być tak, że na przykład w pobliżu jest babcia albo mąż, albo inne dziecko, być może już dorosłe, które zauważy to, że faktycznie dzieje się coś nie w porządku, że na przykład trwa to za długo. I takie sytuacje trzeba zgłaszać, dlatego że dobro dziecka jest najważniejsze.
A jacy ludzie najczęściej popełniają takie czyny?
Generalnie bardzo ciężko stworzyć taki jeden główny profil psychologiczny takiego przestępcy, który będzie się trudnił z gwałceniem, no bo to są naprawdę przeróżni ludzie. Bardzo często jest tak, i to jest motyw najbardziej znany z różnych seriali czy książek właśnie, które są teraz na topie, czyli takie, które zajmują się właśnie takimi kryminologicznymi problemami, na przykład seryjnych morderców, co jest teraz właśnie bardzo, bardzo popularne. No to tam w tych serialach czy książkach widzimy, że to są często tacy mężczyźni, którzy nie radzą sobie trochę w życiu społecznym, tacy troszkę, nie wiem, synkowie mamusi, no tacy, którzy niekoniecznie są postrzegani jako takie silni osobnicy.
Oni próbują sobie nadrobić jakby.
Tak, oni próbują sobie trochę nadrobić i to też jest często właśnie w prawdziwym życiu, ale to nie jest jedyny jakby, to nie jest regułą, że to tak jest, że musimy się obawiać tylko mężczyzn, którzy wyglądają niepozornie. Nie, bo jakby często jest mężczyzna, który jakby popełnia to przestępstwo z gwałcenia, no muszę tak powiedzieć, jakkolwiek to brzmi, tylko dlatego, że można powiedzieć, że on może, nie że on sobie coś udowadnia, bo jakby mamy różne motywacje zgwałceń. To nie zawsze będzie właśnie dlatego, że chce udowodnić swoją męskość, ale może być po to, że chce pokazać, że kobieta jest mi uległa, bo to jest coś, co jakby mnie napędza i co sprawia, że to mi jest dobrze, jako gwałcicielowi. I jeśli chodzi o jakby inne motywacje, o to, co pytałaś, no to właśnie przez to, że niekoniecznie musi być pokazanie własnej pozycji, no to może być też tak, jak już wcześniej mówiłam i Gosia też wspominała, że właśnie zgwałcenia agresywne, czyli takie, które są po prostu wynikiem potrzeby w danej sytuacji. One są bardzo sytuacyjne. I na przykład tak, jak najbardziej chyba wyrazisty przykład, idzie taki mężczyzna po parku i widzi kobietę i nagle jakby wpada mu pomysł do głowy, który jest bardzo impulsywny. I on wtedy może po prostu zaatakować, nie myśli o konsekwencjach i wtedy przez to, że on nie był przygotowany, to są przestępstwa, które jeśli kobieta zgłosi, bo o tym też będziemy dzisiaj mówić, to one są łatwiejsze chyba do wykrycia w pewien sposób, bo przez to, że są przypadkowe, to są nieprzemyślane. I wtedy zostaje dużo różnych śladów. Jeśli kobieta pójdzie na obdukcję, a wcześniej nie zmaże żadnych śladów, no to wtedy jeszcze jest większe prawdopodobieństwo, że ten mężczyzna zostanie złapany. No bo kiedy mówimy o gwałcicielach, którzy bardziej jakby znają swoją dewiację, muszę tak powiedzieć, czyli coś, co w głowie niekoniecznie im dobrze łączy, że tak powiem, to oni wtedy bardziej myślą o tym przestępstwie, które chcą popełnić, bo wiedzą, że ono jest im potrzebne. A tacy gwałciciele, którzy po prostu gwałcą z potrzeby jakiejś natychmiastowej, takiej nagłej, no to oni są właśnie mniej po prostu zorganizowani. Więc to naprawdę wychodzi z bardzo różnych przyczyn. I ciężko stwierdzić, że jest jakby jeden profil psychologiczny danego przestępcy, bo tak samo jak każdy z nas może pójść coś ukraść ze sklepu, nieważne jak wyglądamy, jak jesteśmy płci, bo to też tutaj ma znaczenie, ale chyba tylko bardziej statystyczne, no i tak wychodzi w życiu. Ale właśnie, tak samo jak każdy może pójść coś ukraść ze sklepu, to tak samo każdy może zgwałcić.
A jeżeli już nam by coś się takiego stało, pierwsza rzecz, którą robimy, to jest co?
Najważniejsze jest to, żeby nie pójść się umyć, bo to jest taka, w sumie uwarunkowane jest to psychologicznie, że my czujemy się brudni jako osoba zgwałcona, coś nam się stało i to jest coś, co jest, to jest nieakceptowalne, my się z tym nie zgadzamy i też opinia publiczna najczęściej mówi, że jeżeli ktoś został zgwałcony, to najprawdopodobniej dlatego w przypadku kobiet, dlatego że ona go sprowokowała, miała za krótką spódniczkę, nie wiem, zachowywała się w jakiś sposób, który sprawił, że on pomyślał, że ona chce tego. I my jesteśmy nie tyle zobowiązani, ale powinniśmy pamiętać o tym w takiej sytuacji, żeby zachować chociaż tyle pomyślunku, żeby nie pójść się umyć, dlatego że na pewno pierwszą częścią, którą pójdziemy umyć, bo ona jest taka najbardziej w naszym umyśle brudna, to są te części intymne, które zostały naruszone. A tam jest najwięcej śladów biologicznych. No i jeżeli będziemy chcieli potem w pewien sposób ukarać tego przestępcę, jeżeli już nie my, ale jakiś organ, który jest do tego powołany, no to on musi mieć dowody, żeby móc w jakikolwiek sposób znaleźć tego sprawcę, a po śladach biologicznych jest to najprościej zrobić.
I jakby to jest chyba jeden z niewielu możliwych sposobów, żeby znaleźć takiego gwałciciela, bo kobiety, no to jest całkiem zrozumiałe, właśnie powiedziałam kobiety, ale niekoniecznie kobiety, osoby zgwałcone, one są w bardzo dużym szoku. I jeśli się je zapyta o profil zewnętrzny wyglądu danego sprawcy, no to on równie dobrze mógł być łysy, a kobieta może powiedzieć, że miał, no to będzie bardzo, bardzo duża hiperbola, ale może powiedzieć, że miał włosy do pasa. Bo to jest po prostu kwestia tego, że jest tak duży szok, że ciężko jest zaufać w 100% opisowi ofiary, ciężko jest zaufać w 100%, dlatego że jakby trzeba wziąć tą poprawkę na to, że ona przez to, że była w szoku, ona tego nie pamięta w dobry sposób. Więc możemy szukać kompletnie innej osoby przez to, jaki ona profil podała, ale badania DNA nas nie oszukają, o ile dobrze badania zostały przeprowadzone. Bo jakby jedyny sposób, w jaki ty możesz zniszczyć dowody DNA, to są albo jak są bardzo stare i były źle przechowywane, albo no, w tym wypadku, jak się ofiara umyje, to jakby no, tam jakieś zostaną zawsze wewnątrz. Ale no, wiadomo, że dużo mniej, jak się umyjemy, niż gdybyśmy po prostu poszli od razu na tą obdukcję czy na policję. Więc różnie bardzo to wychodzi, a jakby jeszcze innym momentem, kiedy może DNA ulec zniszczeniu, to jest to, jak się właśnie źle przeprowadzi jakiś test albo po prostu źle się przechowa próbka.
Wydaje mi się, że w tym momencie warto wspomnieć, że jeżeli słucha nas ktokolwiek, kto jest ofiarą takiego przestępstwa, warto się, jeżeli nie chcecie się zgłaszać na policję, zadzwońcie przynajmniej na telefon zaufania dla ofiar i sprawców przemocy seksualnej. To jest telefon, pod który możecie dzwonić we wtorki i środy od 15 do 18 i tu podaję numer. 22 828 11 12. Może powtórzę jeszcze raz. 22 828 11 12. Także nie bójcie się dzwonić, to jest naprawdę bardzo istotne i nikt was za to nie potępi. A teraz może zróbmy moment przerwy i za chwilę wrócimy do tego tematu. Na pierwszy ogień piosenka The Black Keys i Little Black Submarine.
Little black submarines operate a please, put me back on the line. Told my girl I'd be back, operate a please. This is wrecking my mind. Oh, can it be the voice is calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. We'll be right back.
Wracamy po przerwie. Jest ze mną Ania Wróbel.
Cześć, cześć.
I Gosia Adamska.
Hej.
Wracamy do tematu przestępstw seksualnych oraz na tle seksualnym. Może opowiecie nam troszeczkę o tym, jak wygląda w ogóle przesłuchanie na policji ofiary, która się zgłasza.
To jest dosyć skomplikowana sprawa, która jakby przez to właśnie, że wygląda tak, a nie inaczej, sprawia, że ofiary zgwałceń nie są chętne i wstydzą się jeszcze bardziej i to jest dla nich jeszcze większy dyskomfort, żeby właśnie zgłosić takie przestępstwo, bo wie się mniej więcej, jak przebiega potem całe śledztwo. No i niestety, jeśli chodzi o temat zgwałceń, no to on się wiąże z wieloma przesłuchaniami. Bo to jest tak, że pierwsze zgłaszamy się na policję, policja nas tam kieruje na obdukcję, oni nas sprawdzają. Tutaj nie wiem, czy słuchacze słyszeli o tej akcji, która tam kilka lat temu miała miejsce, majtki dla ofiar gwałtu. I to się wiąże generalnie z tym, że taka kobieta, która od razu po zgwałceniu trafia na policję, oni ją skierowują do jakiegoś szpitala, gdzie odbywa się obdukcja, no to jakby na jej bieliźnie znajduje się bardzo dużo śladów biologicznych, które są po prostu potrzebne, żeby złapać tego przestępcę. Więc majtki, ta część bielizny musi zostać w szpitalu. Jeśli to jest na przykład kobieta, którą okradziono, czyli nie ma nic innego przy sobie, albo na przykład nie może zadzwonić, albo no są w szpitalu telefony, ale na przykład zawsze jest możliwe, że to będzie osoba. I to często się zdarza w wypadku, kiedy przestępca planuje, kto będzie ofiarą i jak przebiegnie atak, bo na przykład wybiera sobie osobę, która niekoniecznie ma rodzinę, która często przybywa sama. No jeśli jest taka osoba, która nie ma nawet do nikogo zadzwonić, to ona wychodzi ze szpitala, no generalnie bez bielizny. I jakby to jest jedna z rzeczy, o których się wie i która jakby sprawia, że zwiększa się dyskomfort przy czymś takim. Ale dalej, to nie jest najgorsze i najtrudniejsze w tym wszystkim, w całym przebiegu tego śledztwa, bo potem ty trafiasz na przesłuchania, które prawdopodobnie już cię dopytali jeszcze wcześniej. Potem ty musisz opowiedzieć to jeszcze raz. I oni cię będą o to pytać kilka razy, 5, 6, a ty nie chcesz o tym mówić. Po prostu nie chcesz. Ale jakby to jest trochę potrzebne. Po pierwsze jest spotkanie, na którym siedzi policjant, który przez to, że to jest jakby, on jest w pracy i on musi to zrobić bardzo profesjonalnie, żeby jakby nie nakierować tej ofiary na żaden tok myślenia, bo jakby to jest ważne, to on musi to zrobić, no trochę to źle brzmi, ale tak oschło. I jak ty jesteś osobą, która właśnie, nie wiem, pobito w parku, zgwałcono, no jesteś zmęczona, bo to już długo trwa, była obdukcja, wszystko, on cię pyta po raz piąty o to samo, ty mu opowiadasz, ty płaczesz, a on siedzi taki, no siedzi jaki siedzi, no bo nie będzie płakał razem z tobą. I w ogóle nie widać tego, żeby on przeżywał to tak jak ty, no bo na pewno nie przeżywa tego tak jak ty, ale jakoś przeżywa.
Tylko nie może tego pokazać.
Nie może tego okazać w ogóle, no by było nieprofesjonalne. Obok siedzi pani albo pan psycholog, bo to też ważne jest, że na przykład jak jest kobieta ofiarą, to żeby tam była jednak inna kobieta, ale nie zawsze się tak da. Nie zawsze akurat na danym posterunku jest inna kobieta, nie zawsze jakiś psycholog jest wolny, kobieta, żeby mogła przyjechać do kobiety, więc różnie to wygląda. Ale ten psycholog na początku też jakby nic nie rozmawia z tą ofiarą, tylko bardziej się obserwuje. I przez to ta ofiara, która siedzi na przesłuchaniu, ona się też czuje właśnie przez to, że obserwowana, to ona się trochę czuje jakby winna. Że to wygląda trochę tak, jakby osoby ją obserwują, bo trochę zakładają, że może ona kłamie, że może ona wymyśla, a może to była jej wina i teraz jakby ją się traktuje, w sensie jej się wydaje, że jest traktowana trochę jak przestępca. Ale tak nie jest, tylko że no tak, a nie inaczej to przebiega. I kobiety przez to czują dyskomfort. Pierwsze, co się nasuwa, to jakby następną przeszkodą w tym, żeby ta nasza decyzja o zgłoszeniu zgwałcenia była taka prosta, jest to, że ciężko się opowiada o takich rzeczach. Nawet, nie wiem, jak jesteśmy w gronie koleżanek i opowiadamy sobie o naszych jakichś tam aktach seksualnych z mężczyzną, z którym tam przebywamy i które jakby są zgodne z naszą wolą, to jakby no rozmawiasz o tym tylko z przyjaciółkami, a nie z jakimiś obcymi ludźmi. No
a nawet niektórzy
komfort.
Nie, prawda?
A niektórzy w ogóle, po prostu, bo to nie jest ich temat. Jakby z którym chcą się z kimkolwiek dzielić. Ale potem ty idziesz i musisz opowiadać o tym dokładnie, co ci zrobił ten mężczyzna. Czy to pamiętasz, czy nie pamiętasz? Po prostu musisz, co wiesz, powiedzieć. Opowiedzieć to tak, jak już nakreśliłam kilka razy, ale staram się to podkreślić, to 5 razy minimum na przykład. Potem jeszcze możliwe, że na sali sądowej, no wszędzie, to się po prostu wałkuje miesiącami, a ty chcesz zapomnieć o tym temacie. To nie jest tak, że ty jesteś gotowa i opowiadać o tym, nie wiem, napisać książkę od razu, czy w ogóle coś tam niech cały świat wie. No niekoniecznie właśnie. Więc jakby to jest bardzo duży problem, myślę,
taki
u ofiar
gwałtu.
Tak. Tak, ten dyskomfort właśnie, który się wiąże z tym, że ty nie chcesz o tym rozmawiać, a wiesz, że będziesz zmuszona, więc po prostu starasz się to wyprzeć, zapomnieć o tym, nikomu o tym może nawet nie powiedzieć, żeby nie być maglowaną później w temacie.
A jednocześnie musimy pamiętać, że jeżeli ta osoba, która no, skrzywdziła drugą osobę, może ten czyn powtórzyć, prawda? Więc bardzo ważne jest nie tylko dla naszego dobra, ale też dla dobra innych, żeby jednak się przemóc i jednak spróbować jakby przejść przez ten proces, nawet jeżeli jest okropny, straszny i bardzo bolesny.
Tak,
prawda?
To prawda. Jeszcze jest kwestia tego, że jak zgłosisz, masz tego psychologa na początku, potem możesz się właśnie zgłosić na terapię albo od razu zostaniesz na nią wrzucona w sumie. I jakby tobie się będzie lepiej z tym żyło. Bo jak sobie... Ludzie mają różne opinie na temat psychologów, terapii, różnych rzeczy, ale jak się z kimś przegada, no wiemy to chyba wszyscy z życia, że jak się przegada jakiś problem z kimś, to jest trochę łatwiej, jak no się jest. Wygadasz. I jakby z kimś takim, kto już potem może ci współczuć na przykład. Nie zawsze chcemy współczuć, ale rozumiecie, o co chodzi. A policjant no, tego na śledztwie, no, w trakcie śledztwa nie zrobi, no.
Też prawda jest taka, że sam czyn, który my doświadczymy go, jest nam ciężko, to jest, jesteśmy w szoku i nie, może faktycznie opowiadanie o tym jest trudne. Potem może dostaniemy jakiegoś psychoterapeutę, psychologa, który przepracuje to z nami, ale najważniejsze jest to, żeby ta terapia była przeprowadzona w odpowiedni sposób, bo taka osoba jest bardzo delikatna. I w momencie, kiedy jest ta psychoterapia, jest fajnie. Chodzę sobie co tydzień, tam rozmawiamy, spoko. Tylko jeżeli ona jest nieprzeprowadzona odpowiednio, to zostaje coś takiego jak trauma, która jest nieprzepracowana i ona może potem rzutować w późniejszych latach na całe życie. I taka osoba, która powiedzmy została zgwałcona mając 16 lat, nie mając chłopaka, mając 20 kilka, znajduje tego jedynego, postanawiają wziąć ślub, biorą ten ślub, a ona potem okazuje się nie potrafi z nim żyć, dlatego że on jest mężczyzną, gwałciciel był mężczyzną i ona nie potrafi. Nie potrafi się przemóc.
No, żyje po prostu wtedy w takim trochę strachu, nie? Bo jakby mieszka pod jednym dachem z osobnikiem, który reprezentuje tą samą płeć, co osoba, która zrobiła jej kiedyś krzywdę.
A nie daj Boże, jak go przypomina w jakimkolwiek sensie, prawda?
Tak. Na przykład budową ciała to jest takie dosyć dużo, bardzo emanuje na kobietę. Jeśli budowa ciała jest podobna. Chód na przykład. Może głos. Różne rzeczy. I wtedy jakby...
I to może wyjść po czasie też,
tak,
prawda?
To może wyjść po czasie, bo no tak jak już wcześniej mówiłyśmy, jak jest adrenalina. Kobieta jest w strachu, ona niekoniecznie może pamiętać właśnie wygląd sprawy.
Ona to może mieć w podświadomości.
I ona może mieć to właśnie w podświadomości, co dobrze wiemy z psychologii. I potem jest, po kilku latach poznaje mężczyznę, który w jakimkolwiek stopniu przypomina tego, który dokonał tego zgwałcenia kilka lat wcześniej. I
to się uruchamia.
To się po prostu uruchamia, po prostu włącza i ty nagle w pewnym momencie uświadamiasz sobie, jesteś w strachu, nie wiesz, co ze sobą zrobić. Możesz być sparaliżowana, możesz to... Każdy to inaczej będzie odbierał, nie? Nie dla każdego to będzie taki bardzo widoczny filmowy szok. Takim, wiecie w jakim sensie mam na myśli, że taki bardzo widoczny, że nie wiem, wmuruje ją. Albo zacznie krzyczeć. Niekoniecznie. To może być taka kwestia tego, że ona zacznie w głowie to od nowa sobie przetwarzać, bo jakby jest racjonalną osobą, sobie trochę to już wcześniej przetrawiła i wie, że to jest inna osoba, więc ja z nią nie chcę zrywać, bo nam jest dobrze, ale jednak w głowie będzie sobie cały czas wałkować ten temat i przypominać i przez to jakby no, tracić swoje własne zdrowie psychiczne trochę przez to, że to jest niewypracowane. I tak jak Gosia mówiła, bardzo ważna jest dobra terapia, a nie jakakolwiek terapia, bo jakakolwiek terapia może sprawić, że będzie jeszcze gorzej. Bo na przykład występuje coś takiego jak taki szok po jakimś takim ważnym wydarzeniu, że tak powiem, traumatycznym i wtedy następuje wyparcie. I jeśli ja już bym miała zadecydować, jakby i to jest złe, bo wyparcie to jest taki twój mechanizm obronny, ale jeśli mamy do wyboru wyparcie, a przeprowadzenie złej terapii przez kogoś, no to ta terapia sprawi, że my na co dzień będziemy się czuć gorzej z tą jakby traumą, będziemy cały czas o niej myśleć. Rozmawialiśmy z nią, z kimś o niej, o tej traumie, czyli maglowaliśmy ten temat długo, on zostaje w naszej świadomości i potem co robimy, to cały czas nam towarzyszy, jak taki przyjaciel dług gdzieś tam za plecami. A jeśli to wyprzemy, no to nie myślimy wtedy o tym na co dzień, więc przynajmniej pod tym względem wtedy to wyparcie jest trochę lepsze niż taka zła terapia.
Jest wygodniejsze dla osoby.
Jest wygodniejsze, tak. Takie
ale
trochę lepsze.
Znaczy...
Dla jej zdrowia psychicznego, ale tylko takiego, może inaczej, gorsze dla jej zdrowia psychicznego, ale bardziej, trochę lepsze dla jej komfortu w życiu, o tak bym powiedziała. Gorsze dla zdrowia psychicznego, a lepsze dla komfortu w życiu.
Widzę, że masz tutaj, Gosiu, przy sobie książkę. Co to jest za książka?
To jest, powiem szczerze, bardzo ciekawa książka o może dosyć kontrowersyjnym tytule, Zbrodnia i seks. Kim są i jak działają przestępcy seksualni? To jest książka napisana w formie wywiadu. Wywiad przeprowadza Delfina Deller, to jest dziennikarka, z doktorem Andrzejem Depko, który jest seksuologiem i jednocześnie biegłym sądowym. Myślę, że każdy, kto nawet niekoniecznie musi jakoś wybitnie interesować się tą tematyką, ale warto po nią sięgnąć, dlatego że to wszystko tutaj nie jest napisane w takim psychologicznym języku, jakimś sztywnym prawniczym, tylko po prostu dziennikarka rozmawia z człowiekiem, człowiek, który ma wiedzę, opowiada tak, żeby każdy to zrozumiał. I tutaj poza suchymi faktami, to jest bardzo dużo przykładów z pracy tego pana jako biegłego seksuologa, i często opowiada tutaj o jakichś przypadkach, które opiniował, oczywiście w granicach takich, o których może opowiedzieć. Każdy rozdział w sumie jest poświęcony innemu przestępstwu i myślę, że warto po nią sięgnąć. Ostatnio dotarłam do rozdziału o przestępstwach wobec dzieci. I powiem szczerze, że o ile zgwałcenie jest okropnym przestępstwem, godnym potępienia, jeżeli chodzi o osobę gwałcącą, czyli sprawcę, to przestępstwo wobec dzieci są szczególnie okrutne, dlatego że to jest dziecko, które nie może się bronić, ono jest ufne i ono sobie nie zdaje sprawy często z tego, co się dzieje. Dlatego tak ważne jest, żeby rodzice mimo wszystko nie bali się rozmawiać z dziećmi na te tak zwane tematy tabu, żeby w miarę możliwości przygotować to dziecko, gdyby nagle pojawił się pan, który powie, a chodź, pokażę ci małe kotki, jak to się wszyscy... W sumie dużo osób się z tego śmieje, ale nie ma się z czego śmiać, bo to się dzieje. I też sytuacje, kiedy przyjdzie ktoś i powie, dam ci cukierka, jak zrobisz coś tam. I te dzieci faktycznie za tego głupiego cukierka to robią, bo one są ufne, bo przyszedł pan, który się uśmiechał, on był dla nich miły. I było wiele tutaj przykładów, na przykład o dziewczynce, która została w ostatniej chwili uratowana przez swoją mamę, tylko dlatego, że była ze swoim braciszkiem na placu zabaw i nagle zabrał ją jakiś pan, a ten chłopiec przybiegł, bo mieszkali w bloku, przybiegł do mamy do mieszkania i powiedział, że ta, powiedzmy, Zosia poszła gdzieś z jakimś panem i ta pani rzuciła wszystko, pobiegła do tej piwnicy, gdzie ta dziewczynka została sprowadzona przez tego mężczyznę i okazało się, że ona już jest rozebrana, pan jest rozebrany do połowy i się do niej zbliża. Innym przykładem jest moment, w sumie tak samo straszny, kiedy dziecko mające kilka lat czuje się odpowiedzialne za coś. Osoba sprawcy, która skupia się na dzieciach, kazirodca albo pedofil, tutaj głównie mówimy o pedofilach, on działa w bardzo wyrafinowany sposób, bo on dochodzi do takiego momentu i do takiej sytuacji doprowadza, kiedy dziecko czuje się albo winne, albo odpowiedzialne, albo zmanipulowane i ono nie wie o tym, że jest zmanipulowane. I był przykład dziewczynki, która mieszkała w jakimś blokowisku, którego mieszkańcy postanowili zrzucić się, kolokwialnie mówiąc, na to, żeby postawić ogrodzenie i stworzyć z tego parking, bardziej strzeżony, dlatego że to była dosyć niebezpieczna okolica i po prostu bali się o swoje samochody, a wiadomo, samochód cenna rzecz. I równocześnie postanowili, że postawią tam budkę i będzie w niej urzędował jakiś stróż. I stróż był fantastycznym w cudzysłowie człowiekiem, ponieważ upatrzył sobie tą dziewczynkę, powiedział do niej któregoś dnia po prostu, że ma do niego przyjść porysować. No, ale że budka była mała, posadził ją sobie na kolanach. No i zaczął ją dotykać tam, gdzie nie miał, czyli po narządach rozrodczych. I w momencie, kiedy on skończył, powiedział do niej, że ona ma do niego przychodzić rysować, bo jeżeli nie będzie tego robić, to tatusiowi zniknie samochód. I doprowadził do takiej sytuacji, kiedy dziecko poczuło się w pewien sposób zastraszone i odpowiedzialne za samochód swojego rodzica i godziło się na to przez wiele lat, aż w końcu ona się znudziła temu mężczyźnie, ponieważ pedofil skupia się głównie na dzieciach. No i kiedy ona już przestała być dzieckiem, przestała być dla niego atrakcyjna.
W przypadku gwałtu, zgwałcenia, jesteśmy w stanie sobie w jakiś sposób to zracjonalizować, tak? Mężczyzna, który ma w sobie dużo agresji, ma w sobie dużo jakiejś tam, powiedzmy, energii, próbuje ją jakoś zużyć i dlatego dokonuje zbrodni. A w przypadku pedofilii, co nimi kieruje?
Najczęściej to są osoby, które mają... W którymś momencie one nie rozwinęły się prawidłowo. Bo pedofil to jest osoba, która, kiedy patrzy na osobę w swoim wieku, ona nie czuje do niej kompletnie nic. Nie czuje do niej żadnego pociągu seksualnego. Czuje go natomiast do dzieci. W najgorzej w sumie w przypadku, kiedy są to malutkie dzieci, jeszcze takie niemowlęta. I akurat ci sprawcy potrafią nawet nagrywać to, co robią, wrzucać w jakieś tam sfery internetu, ciemne zakamarki i potem się jakoś zrzeszać w takie grupki i jeszcze się tym ekscytować, że robią takie rzeczy. Ale osoba, która jest pedofilem, ona często też popełnia czyny zastępcze. I to polega na tym, że tak jak Ania powiedziała na początku, że czasami to jest tak, że po prostu to jest czyn w zastępstwie i to jest osoba, która w pewien sposób jest jakoś niedorozwinięta i nie ma dostępu do osoby w swoim wieku, ale na przykład pociągają ją te osoby. Na przykład jest mężczyzna, który ma 30 lat i podobają mu się kobiety mniej więcej w jego wieku albo troszeczkę młodsze, ale w związku z tym, że on jest niedorozwinięty, w jakiś sposób ułomny i kobiety na niego nie zwracają uwagi, on się im nie podoba, on swoją frustrację seksualną próbuje rozładować w inny sposób, bo jest sfrustrowany i on ma potrzeby seksualne najbardziej dostępne dla niego jest dziecko. Bo dziecko jest, jak już powiedziałam, ufne. Dzieckiem można zmanipulować i dziecko w tym momencie pełni rolę obiektu zastępczego.
Po prostu jest bardziej uległe i łatwiej zrobić z dziecka ofiarę niż generalnie z dorosłego człowieka. I ja uważam też, że bo twoje pytanie było takie, czy dlaczego popełnia się w ogóle przestępstwa na dzieciach? Bo to tak. Jest takie dziwne, bardzo zwrodniałe i generalnie dlaczego komukolwiek przychodzi taki pomysł do głowy? Ale tutaj głównie chodzi też o to, że to jest po prostu, nie wiem, czy powinnam to tak nazwać, ale taki trochę fetysz, że jakby każdego z nas coś w pewien sposób w sferach takich seksualnych bardziej podnieca, a coś mniej. I jakby z tymi dziećmi jest trochę tak, że u tych dewiantów, no bo trzeba powiedzieć, bo są dewiacje i takie odchylenia, i to są dwie różne rzeczy, bo dewiacja to jest zachowanie, które jest niezgodne z normą społeczną i taką normą prawną i przy okazji jakby to, co ważniejsze, jakby taką normą zdrowotną, by można by było powiedzieć, dlatego że jakby to też jest stan chorobowy, taka dewiacja. A takie odchylenie to jest bardziej zachowanie, które generalnie tylko trochę nie podoba się w danej społeczności, a niekoniecznie jest bardzo złe. No ale spółkowanie z dzieckiem, no po prostu jest złe, więc
zawsze
to jest dewiacja. Tak,
kulturze.
To jest po prostu dewiacja. W sensie są te kraje, w których nastoletnia dziewczynka, nie wiem, 13-letnia wychodzi za jakiegoś 30- czy 40-letniego mężczyznę,
tak,
ale to jest coś innego.
Też trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo często te dziewczynki jakby nie współżyją seksualnie do któregoś tam,
tak,
do jakiegoś tam czasu,
właśnie.
Prawda?
A tutaj jest też kwestia tego, że jakby to nie jest otoczony taką całą historią, jak małżeństwo, czy to, co właśnie w innych kulturach się dzieje, tylko to jest po prostu no, napaść na dziecko. I ona się jakby rodzi w umyśle takiej osoby, przynajmniej w niektórych wypadkach, bo tak jak właśnie Gosia mówiła, że to często jest zastępczy po prostu obiekt, bo do niego mam dostęp, a do innego nie mam. Ale często jest tak po prostu, że to dla mnie jest jedyna opcja, żebym ja mógł zaspokoić, albo mogła zaspokoić siebie. I po prostu tylko to mnie podnieca. A muszę coś z tym zrobić, no bo chcę jednak móc się wyładować seksualnie. No i pada niestety na dziecko.
Nawiązując jeszcze do tego, co powiedziała Ania, że to jest pewien rodzaj takiego fetyszu, skrzywienia, można też to tak nazwać, to innym typem jest też kazirodztwo. I kazirodztwo jest o tyle różne, że dotyczy osoby, która jest w rodzinie, w pewien sposób jakoś powiązana. I tutaj oczywiście motywacja to też jest to zaspokojenie potrzeby swojej seksualnej, ale w tym przypadku też trzeba spojrzeć na to, że jeżeli to jest ojciec wobec, bo może to być też dziadek, brat, kuzyn, ojciec albo ojczym na przykład, chociaż z drugiej strony też kobiety też popełniają takie przestępstwa, to trzeba jeszcze zauważyć, że jeżeli to jest ojciec, to zdarza się, że on ma żonę, czyli to dziecko ma matkę biologiczną i często te kobiety nie reagują i wtedy jest jeszcze większe potępienie za takie przestępstwo, dlatego że dlaczego matka nie reagowała? A często jest tak, że im jest po prostu wygodnie, dlatego że one już w tym momencie są zwolnione z, w cudzysłowie, obowiązku zaspokajania potrzeby swojego męża.
Czy w takiej sytuacji ta kobieta też jest winna, jeżeli ona miała świadomość, co się dzieje?
Jeżeli miała świadomość, to tak, bo miała obowiązek zgłoszenia.
No i tak jeszcze popatrzmy logicznie, no jak ocenić matkę, która nie reaguje
no
na to, że jej
negatywnie.
Dziecku dzieje się krzywda, po prostu. No chyba każdy tak nawet na logikę, bez znajomości prawa i artykułów w kodeksie karnym.
Tak, ale wydaje mi się, że warto o tym
tak,
powiedzieć.
Tak, to jest bardzo ważne. W ogóle artykuł, w którym jest unormowana cała sytuacja z gwałceniem, to jest głównie artykuł 197, może komuś się to przyda w kodeksie karnym. Warto sobie zaglądnąć, sprawdzić i wszystkie artykuły, które są tam obok, to jest jakieś około 5 artykułów, to są artykuły, które właśnie krążą wokół tego tematu. Warto sobie to przeczytać, żeby sprawdzić, bo może jest kwestia tego, że po pierwsze warto żyć z taką wiedzą, bo potem wiesz, co możesz gdzieś zgłosić, jak ci się nie podoba. I jakby to chyba trochę też oddziałuje na naszą psychikę, że kiedy ja wiem, co jest nie jest zgodne z normami prawnymi, a jak nie jest z normami prawnymi, no to praktycznie w 100% wypadków też nie jest zgodne z normami społecznymi, to może mamy trochę większą otwartość wtedy na to, żeby się gdzieś zgłosić z naszym problemem. Więc jakby ja polecam przeczytać cudowną lekturę, kodeks karny, może nie cały, bo są tam też nudne rzeczy jak wypadki samochodowe, ale artykuły tak pomiędzy 190, a tam 200 nawet plus, bo tam też jest o właśnie pedofilii, jakichś molestowaniach, to uważam, że warto sobie przeczytać, bo to jest coś, co powinniśmy wiedzieć.
Znaczy normy prawne, normy społeczne to jedno, ale każdy ma też swoje indywidualne normy. No wiadomo, że zachowania seksualne to jest coś normalnego, coś, co dotyczy każdego człowieka, ale w momencie, kiedy coś, co robi ta druga osoba, narusza to, co ja chcę, albo coś, co mi nie pasuje, to
Nasz komfort.
Ja nie mam obowiązku się na to godzić. I trzeba też o tym pamiętać.
Jeszcze mnie ciekawi jedna kwestia, która poniekąd jest związana z tematem, chociaż może nie tak w 100%. Mianowicie, jeżeli mówimy o kazirodztwie, to w momencie, w którym dwie osoby spokrewnione ze sobą wyrażają zgodę na akt seksualny, czy w tym momencie mamy do czynienia z przestępstwem?
To jest trudny temat generalnie, bo mamy do czynienia z przestępstwem, jakby, bo kazirodztwo po prostu jest przestępstwem. U nas w Polsce, nie w każdym kraju, ale jest. Więc u nas tak. Dodatkowo, jeśli wkraczamy w taką sferę tego przestępstwa, gdzie dochodzi do aktu seksualnego między osobą dorosłą a dzieckiem poniżej 15 roku życia, to to już jest w ogóle jeszcze osobno unormowane w różnych artykułach. Jakby na to też trzeba spojrzeć. Więc jakby, no w Polsce jest, ale też zależy jakby, jak na to się troszkę patrzy. Bo nie wiem, ilu z nas, czy słuchaczy, czy nas tutaj zna takie historie, jak na przykład historia jakiegoś kuzynostwa, jakaś tam dziewczyna, jakieś takie piąta woda po kisielu, ale jednak rodzina. I oni się tam gdzieś tam spotkali, jednak potem tam, o, jesteśmy kuzynostwem w sumie, ale no wcześniej się nie spotkaliśmy, no i dajmy na to, zakochują się czy coś tam. Obaj są pełnoletni i oboje jakby uznają, że chcą. No ja osobiście znam taki przypadek, gdzie kuzyn i kuzynka po prostu, właśnie tak jak opowiedziałam tą historię, że no generalnie wcześniej się nie zdali, ale potem uznali, że jakby, że tak, że fajnie, a że to już jest jakieś tam ciotki, wujka, kogoś tam gdzieś tam. No to jakby w ogóle o tym nie myśleli. No i jakby no nikt o tym nie wie, nikt się tym nie interesuje, nikt tego na policję nie zgłasza, więc jakby to sobie istnieje, nie? Ale no jak myślimy, dziecko, ojciec.
To oczywiście.
To jest takie coś, że jakby no nie ma prawa bytu po prostu. I tak samo nawet się to wiąże, to może takie trochę bardzo polecę w chmury, ale generalnie gdy dochodzi do momentu, kiedy z takiego spółkowania w rodzinie tworzy się dziecko i ta osoba potem, no, zdecyduje się kobieta urodzić to dziecko, to dziecko może mieć bardzo dużo wad genetycznych właśnie też przez to. I to też warto o tym wspomnieć, bo nawet jeśli jest kwestia tego, jak ja mówię, że jakieś tam kuzynostwo, no to też trzeba myśleć dosyć logicznie, nie? Że zastanowić się, czy jednak warto jest, czy nie warto, po prostu.
Wiadomo, że jeżeli jest to, nie wiem, 5 pokoleń różnicy, czy jakaś właśnie taka duża, powiedzmy, odległość biologiczna, no to pewnie nic się takiego nie stanie, ale naprawdę no to, trzeba uważać.
Trzeba uważać.
Głównie chodzi o tą najbliższą rodzinę,
prawda?
Tak, no bo to jakby najbardziej się rzuca w oczy i najbardziej jest takie społecznie nieaprobowane w żaden sposób.
No z bardzo logicznych powodów.
Właśnie, i dlatego to się zgłasza, czy nawet ta najbliższa rodzina, która to widzi, to ona to mogłaby zgłosić. No w różnych wypadkach, w zależności, też nie zawsze chcemy iść nadawać na policję na swoją rodzinę, no wiadomo. Ale no jeśli to jest właśnie kwestia tego, że ojciec z córką, to w ogóle to już jest tragedia.
Jeżeli komuś się dzieje krzywda, to zawsze zgłaszamy.
Tak, zawsze zgłaszamy. I warte jest też zaznaczenia to, że nasza zgoda to jest klucz, bo tak jak już powiedzieliśmy na samym początku, są przestępstwa seksualne, które no, łączą się stricte z aktem seksualnym, który przebiega między tą dwójką albo grupą osób, bo to też są gwałty masowe, znaczy zgwałcenia masowe, żeby dobrze się wypowiedzieć. Nie zawsze to jest tylko dwie osoby biorą w tym udział, ale tak samo mamy przestępstwa na tle seksualnym, o czym już mówiłyśmy. No i jakby każde zachowanie, czyli dotknięcie nas gdzieś, gdzie nie chcemy, to jest takie molestowanie po prostu. I jeśli ja nie wyrażam na to zgody, to ja już mam prawo to gdziekolwiek zgłosić. A to, jak zostaniemy potraktowani, no to musimy się już jakby sami zastanowić, czy warto.
Może jeszcze tylko dla uściślenia was dopytam. W przypadku kazirodztwa, jak blisko musimy być spokrewnieni, żeby to było przestępstwo?
To chodzi o to, że mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, przysposobieni, czyli macocha i ojczym.
Tak, bo to, co ja mówiłam o kuzynostwie, to w tym wypadku, w tej historii, w której ja opowiadam, to tutaj chodzi głównie o to, że
to niekoniecznie jest akceptowane społecznie.
Społecznie,
tak?
Właśnie, bo ja tam mówiłam o normach społecznych i prawnych. I jakby w tym wypadku to jest taka norma bardzo społeczna. A jeśli chodzi o jakby takie stricte kazirodztwo, tak jak, bo wiele osób może się zastanawiać właśnie, o co chodzi ze zgodą. W sensie, że jeśli, dajmy na to, jest babcia i nie wiem, wnuk, na jakiejś takiej zasadzie, ale oboje tego chcą, ale ktoś to zgłosi, że występuje takie kazirodztwo, to tutaj nawet jeśli babcia i ten wnuk będą twardo opowiadać na policji, że oni oboje tego chcą, to nadal będzie przestępstwo.
Bardzo często zdarza się, i to też było wspomniane w tej książce, o której mówiłam, że w momencie, kiedy jeden z rodziców umrze, na przykład to była taka sytuacja przedstawiona, był ojciec, była córka, matka umarła i oni postanowili, świadoma zgoda, oni postanowili być ze sobą i nie mogli, ponieważ było to przestępstwo.
Kazirodztwo jest po prostu osobnym artykułem w kodeksie karnym i jakby ono nie ma prawa bytu, nawet jeśli występuje zgoda.
Myślę, że na tym temacie już dzisiaj zakończymy naszą audycję. Zachęcam także do sięgnięcia po książkę, o której dzisiaj tutaj mówiłyśmy. Jest to Zbrodnia i seks. Jest to książka w formie wywiadu, przeprowadzoną przez Delfinę Dellert z Andrzejem Depko. Wydawnictwo tej książki to wydawnictwo Agora, także pewnie znajdziecie ją gdzieś w sklepach, w księgarni, bibliotece, gdziekolwiek. A my będziemy się z wami już żegnać. Ale chyba dziewczyny mają coś jeszcze do powiedzenia.
Chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować za możliwość bycia tutaj, że możemy tak sobie porozmawiać na różne tematy i chciałybyśmy również zaprosić do Koła Naukowego Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego, które ma swoje spotkania najczęściej w budynku Wydziału Prawa i Administracji. Także serdecznie zapraszamy, jest naprawdę, staramy się, żeby było fajnie. Chcemy działać, chcemy żyć i zapraszamy również na naszą stronę facebookową.
Jak się nazywa strona?
Koło Naukowe Kryminologii.
Była ze mną Ania Wróbel.
Żegnam się, dziękuję.
Oraz Gosia Adamska.
Dziękujemy.
Tę edycję prowadziłam ja, czyli Aleksandra Brzezińska. Do usłyszenia w trakcie kolejnej audycji. The silent ones are my choir. The women will be my soldiers, with the weight of life on their shoulders. Drink until you've had enough. I'll drink from your hands. I will be your warrior. I will be your lamp. Till queendom come. Till queendom come. My queendom come. My queendom come. The sea waves are my evening gown, and the sun on my head is my crown. I made this queendom on my own, and all the mountains are my throne. Oh.
Godzina zbrodni.